Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Minęła godzina 12, jak zawsze witają was Kamil Kuć i
Przemek Krawczyk.
Dzień dobry, cześć. Przekuć w sukces, czyli wlatuje na antenę. Jak zawsze wasza ukochana audycja, która co dwa tygodnie pojawia się na tej antenie. W kampusie głównym oczywiście. My dzisiaj mamy gościa. Ostatnio byliśmy bez gościa, to tak już klasycznie wypada, że mamy gościa. A dzisiaj naszym gościem jest Mikosz Szybarczewski, założyciel 2005 Global. Dzień dobry, cześć.
Cześć, miło mi.
Jak się czujesz siedząc tutaj?
Dobrze. Dzisiaj trochę więcej kofeiny niż zwykle rano przyjąłem.
Ja to tak samo jak ja, więc...
Z inną proporcję dałem do przelewu i taki jestem troszeczkę przebodźcowany.
Ale przelewik to... też wlatuje, widzę, tak?
Tak, tak, tak. Dzisiaj dałem 19 gram na 250 mililitrów. Mocniutko. Także no trochę tam...
A jakiej kawy?
Kurde, piję tego hajba, ale jak, co to jest za kawa? Wiesz co, ja jestem laikiem i też mam...
Ale hajb zawsze propsujemy na tej antenie, więc...
Ja
więc
też piję hajba dzisiaj rano.
Dobrze, już nie róbmy... To jest kryptoreklama. Nie musicie tego robić, to nie była wcale kryptoreklama.
Nie trzeba
dobrze
kupować hajba, ale można.
Ale tak, więc w ogóle nie o tym dzisiaj rozmawiamy.
Nie, dzisiaj będziemy rozmawiali o wielu rzeczach. Ja też nie chciałbym właśnie, żeby ciebie, Mikołaj, zaszufladkować i godzinę spędzić na rozmawianiu o branży fashion i o tym, jak rozwija się markę właśnie w otoczeniu tych fast fashion gigantów, ale należy się naszym słuchaczom takie krótkie wprowadzenie, bo jesteś założycielem marki 2005. Wbrew pozorom nie powstała ona w roku 2005, bo wydaje mi się, że jesteś jeszcze na to za młody. Ile ty miałeś lat w 2005 roku?
4.
4 lata. No
to... Naprawdę wiesz?
Okay. No właśnie, więc to czujecie to. Nie, 2005 powstało w roku 2017.
Tak.
Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale ta nazwa i ten odniesienie do roku 2005 jest bardzo istotne, bo jesteście marką, która w swojej twórczości, w swoich wzorach i w budowaniu swojego wizerunku mocno odnosicie się do właśnie tak zwanych zerosów. I pewnie właśnie chodzi o to, że jesteśmy pokoleniem, bo ja jestem od ciebie pewnie starszy, ale tylko trochę. Jesteśmy pokoleniem, które właśnie wchodziło w dorosłość, czy taki czas, kiedy wyrabiały się jakieś nasze gusta, kiedy zaczynaliśmy trochę bardziej świadomie pochłaniać pewnie jakieś takie właśnie wytwory kultury, to były właśnie lata zerowe. I no, ty, ja, nasze pokolenie po prostu wsiąkło nam to w głowę i prawdopodobnie tego już naszej głowy nigdy nie wyrzucimy. I właśnie ta trochę nostalgia, nie wiem, czy to jest dobre słowo, tęsknota na pewno nie, ale może nostalgia właśnie za tymi latami, za tą estetyką jest taką podstawą właśnie 2005. Ty zacząłeś projektować w wieku 15 lat. Wtedy gdzieś pewnie bardziej świadomie zacząłeś do tego podchodzić i jak ja słyszę twoją historię, że miałeś 15 lat i sobie uświadamiam, co ja robiłem, kiedy miałem 15 lat, to może, spójrzmy na to, spójrzmy na to zasłonę milczenia. Ale pierwsze pytanie, ja się zastanawiałem, jak zacząć tę rozmowę, ale moje pierwsze pytanie jest takie, czy ty masz takie poczucie, że skoro już w wieku 15 lat mniej albo bardziej, ale już wiedziałeś, co chcesz robić i co cię jakby kręci, co cię jara, jesteś moim zdaniem w takiej uprzywilejowanej sytuacji, czy byłeś, bo mam takie wrażenie, że większość osób w twoim wieku zupełnie nie wiedziała, nie wie, w którą stronę chciałaby pójść. Czy ty właśnie tak na to patrzysz, że miałeś trochę farta, że już tak wcześnie to zacząłeś odkrywać, czy nie wiem, wręcz przeciwnie, masz takie poczucie, że to było na przykład za wcześnie i być może fajnie byłoby jeszcze, wiesz, nie wiem, trochę popróbować różnych rzeczy i dopiero wpaść na to w jakimś takim już bardziej, nie wiem, świadomym momencie życia. Mhm.
Na pewno jestem, ja to mam taki, jeszcze wczoraj słuchałem podcastu z Miśkiem Kuterskim i to w ogóle pewnie jeszcze bardziej przesiąknę takim patetycznym trochę tonem, podobnie jak w jego wypowiedziach, ale ja jestem raczej sobie wdzięczny za to, że to się tak wcześnie wydarzyło. Muszę taką jeszcze gwiazdkę postawić nad tym projektowaniem, że ja tutaj zawsze jestem trochę ostrożny i to nie wynika z fałszywej skromności, tylko z takiej mojej przyzwoitości, że no... Projektowanie to dużo powiedziane. Ja to lubię tak określać, że ja wtedy zacząłem robić rzeczy. Po prostu jak gdzieś tam wychodzić trochę przed szereg, czy gdzieś tam, no nie wiem, no poza, jakby działając w tej swojej takiej niszy malutkiej, w której wtedy się odnajdywałem jako gimnazjalista gdzieś tam na grupach na Facebooku, no to, to jakby do projektowania temu jeszcze trochę brakowało i do dzisiaj bym się chyba tak jako...
Ale to były jakieś takie skecze, w sensie szkice, czy bardziej, nie wiem, jakieś takie przeróbki już ubrań konkretnych? Jak to
wiesz
się
co,
zaczęło?
Nie, to początek był bardzo skromny, to były jakieś takie darmowe programy graficzne, jakiś GIMP, nawet Paint, ubogie mock-upy z internetu, to było bardzo takie wszystko domorośne i pokraczne, mówiąc wprost. Stąd też taka tutaj, wiesz, naciskam na to, bo to nawet pierwsze grafiki to były tak, że jakby gdzieś tam powstawał koncept i finalizował projekt jakiś grafik zewnętrzny, bo u nas po prostu tych umiejętności nie było. Ale odnosząc się do pytania, które zadałeś, tak, ja raczej jestem sobie wdzięczny i tak czasami się śmieję, że gdybym wtedy tak, kurde, z braku laku, mając za dużo czasu i jakby słabo sobie radząc w szkole, nie uznał, że to jest fajny pomysł na gdzieś tam realizację siebie i robienie czegoś poza szkołą, która mi średnio wychodziła, to pewnie bym gdzieś już potem albo nie znalazł na to czasu, albo bym się nie odważył. To było bardzo spontaniczne, bardzo taka po prostu trochę, że tak powiem, gówniarska decyzja, że zrobię sobie coś, trochę na przekór, trochę dla zabawy i to po prostu gdzieś już się mnie trzymało. To jest taka rzecz, z takich rzeczy, które gdzie jakby mam poczucie, że to jakby zrobiłem dobrze, to, że przez te lata jakby nie porzuciłem tego, a miałem jakby wiele okazji, wiele takich kryzysów, żeby to zrobić.
Powiedziałeś wcześniej, że nie żałujesz wcale, że tak to się potoczyło, że tak wcześnie zacząłeś robić rzeczy, jak sam powiedziałeś. Ja powiem szczerze jeszcze, wydaje mi się, że jak jest się takim młodym człowiekiem, to ma się, jak ty w wieku 15 lat, ma się znacznie więcej odwagi do robienia takich głupot, że w wieku nagle w wieku 20 lat uświadamiasz sobie, nie no, to jest głupie, nie będę tego w ogóle robić, bo to bez sensu, na pewno z tego nic nie będzie, w ogóle pomysł jest słaby, wszyscy to teraz robią i dlaczego ja mi ma to wyjść? W wieku 15 lat nie masz takiego filtra, więc takie pomysły bardzo gładko mogą przechodzić, więc faktycznie może być tak, jak powiedziałeś wcześniej, że jeśli byś z tym dłużej poczekał, może by to w ogóle nigdy nie powstało.
Tak. Podoba mi się to, co mówisz, bo ja się z tym w pełni zgadzam, to znaczy ja dosyć często gdzieś tam się spotykam ad hocowo z ludźmi, czy w moim wieku, czy często młodszymi, którzy gdzieś z takimi pytaniami wychodzą, że słuchaj, no ja bym chciał, ale kurde, ale tutaj podatki, jak ja mam ogarnąć wysyłki, strona internetowa. Ja mam takie podejście z doświadczenia empiryczne. Będziesz jakby, ciesz się, że będziesz w momencie, kiedy będziesz musiał się tym martwić.
Tak,
że jakby
tak.
Moment, w którym ty będziesz musiał zapłacić jakieś podatki, to jest jeszcze kilka kroków przed tobą, bo jakby jest tak dużo rzeczy, które najpierw musisz koncepcyjnie sobie ogarnąć, czy w ogóle sprzedać pierwszą rzecz, że to jest gdzieś tam na drugim etapie. Ja o tym w ogóle wtedy nie myślałem, to było dla mnie, po pierwsze, w ogóle się na tym nie znam, ja nie wiedziałem, co to jest podatek VAT, nigdy nie podpisywałem żadnej umowy i tak dalej, więc to gdzieś tak przyszło, no, on the go, jakby z konieczności po prostu, której jakby zostaliśmy postawieni. Ale no to tak jak mówię, to jakby, nie, tak jak ty mówisz, przepraszam, nie było tego filtra, nie było tego myślenia, że to już było, to jest wtórne, głupie, ktoś mnie, nie wiem, za to obraża, czy ta jakby obawa o krytykę oczywiście była i to jakby, to zawsze towarzyszy przy tworzeniu czegoś swojego, ale to było takie bardzo...
Ale w wieku 15 lat jest trochę mniejsza ta obawa, mimo wszystko, wydaje mi się. Chociaż oczywiście warto też wspomnieć o drugiej stronie tego medalu, bo tutaj mówimy o historii sukcesu, która zaczęła się w wieku 15 lat właśnie, ale ile pomysłów w wieku 15 lat ktoś próbował zrealizować, kompletnie mu to nie wyszło właśnie, choćby ze względu na to, że jest za młody, że ma za mało doświadczenia i mogłoby to wyjść później. To jest też niezliczona liczba takich historii w ogóle, więc druga strona, też warto o niej powiedzieć, że doświadczenie jest dosyć istotne, ale czasem ale naprawdę warto próbować, mimo wszystko.
I w moim przypadku też tak było, to znaczy ja nigdy nie wykonałem żadnego takiego poważniejszego kroku, ale też miałem jakieś takie pomysły, nie wiem, tam w wieku chyba 14 lat chciałem zacząć robić jakieś wywiady z raperami, napisałem do jednego, on coś tam, no może kiedyś, bo no, pusta strona, zero lajków i pisze do ciebie 14-latek, to no, nie dziwię się. Kiedyś tam jeszcze wcześniej chciałem robić koszulki, chyba w wieku 13 lat, sobie pierwszy raz kupiłem koszulkę, mega taką jakby swoją wybraną, strasznie się tym zajarałem. No i oczywiście rodzice mi sprowadzili na ziemię, że gdzie, że kasa fiskalna, że no to jakby te wszystkie obawy, a w wieku 15 lat byłem w takim idealnym momencie. Trochę jakby tak już wyszedłem, że tak powiem, poza, jakby rodzice już nie byli dla mnie tym jakby jedynym autorytetem, poznałem jakichś tam, nie wiem, ludzi w Warszawie, bo ja wychowywałem się pod Warszawą i tak dalej, a więc jakby już nie miałem tego filtra rodziców, a jeszcze nie miałem tego filtra jakby dorosłego człowieka.
Warto też, ja mówię o dobrej, mówię o złej stronie, o historii sukcesu i historii porażki, ale pamiętajcie też, pamiętajcie o tym, że jeśli macie teraz 15 lat i słuchacie nas i myślicie sobie, kurde, no, taka dobra historia, może też bym chciał zacząć, spróbujcie, czemu nie? Tak jak mówi Mikosz, jak będziecie mieli takie zmartwienia w stylu kasa fiskalna, to dobrze, cieszcie się, że doszliście do tego etapu. A jeśli nie, to przynajmniej wam się tylko totalnie nic nie uda, to będziecie mieli super doświadczenie na przyszłość i na pewno zajara was to do dalszych działań. Na pewno was to nie zniechęci, zapewniam was, a będzie jedynie gdzieś waszym motorem napędowym do dalszych działań, więc i porażka, i sukces tutaj będzie wskazane w obu przypadkach.
Tak, a na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy wam pomogą i kiedy będziecie mieli kłopot właśnie z podatkami, z prawem, z umowami i tak dalej, to jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę chcą wam pomóc i ja na przykład jak widzę ludzi młodszych od siebie, którzy mają takie przedsiębiorcze ambicje, to w ogóle mi się tak serduszko cieszy, że ja bardzo chętnie takim ludziom właśnie pomagam absolutnie w ogóle nieodpłatnie jakąś radą, mentoringiem, pokierowaniem też do kogoś, kto się na czymś zna, więc to jest pewnie puenta tej pierwszej części naszej rozmowy, żebyście się nie bali. Pewnie się nie boicie. Też jest takie bardzo fajne powiedzenie, że młodym ludziom się często udaje, bo jeszcze im nikt nie powiedział, że tego się nie da zrobić. Prawda?
Przemku, jakbyś mógł teraz rozpocząć, bo jak ja rozpocznę, to nie skończymy już do końca audycji.
Nie, ja słuchałem was w poprzednim wejściu, bo bardzo mądrze rozmawialiście i pomyślałem sobie, że z jednej strony to, że wychowałeś się Mikołaj, ty i my w takich czasach, kiedy już wszechobecny jest internet, to z jednej strony jest super, bo jest to jakaś platforma, gdzie można pokazać na przykład swoje prace, gdzie można się zaprezentować i kiedyś byłoby pewnie dużo trudniej się przebić ze swoimi rzeczami. Ale z drugiej strony słuchałem ostatnio podcastu z psycholożką, która powiedziała, że ona współczuje ludziom, którzy właśnie w tych czasach internetu się wychowują, bo kiedyś przedinternetowo chodziło się do szkoły. W szkole na przykład mogłeś być dzieckiem, które było w jakiś sposób, nie wiem, nękany, czy negatywnie odbierane były jakieś aspekty twojej osoby, że jesteś inny, no ale jak wracałeś do domu, na przykład na swoje osiedle, czy do swojej rodziny, to w sumie miałeś takie drugie, trochę odseparowane życie i tam mogło być zupełnie inaczej, prawda? A dzisiaj, będąc w internecie, masz jedno życie sklejone i przez 24 godziny jesteś w tym świecie online'owym. I często młodzież, która w jakimś miejscu się nie odnajduje, nie ma gdzie stamtąd uciec, prawda? Nie ma takiego safe place. I z tego też się biorą bardzo często takie właśnie, nie wiem, jakieś kryzysy i problemy psychiczne młodych ludzi. Więc, Mikołaj, pytanie do ciebie właśnie. Czy ty, kiedy w nastoletnim wieku zacząłeś już projektować i siłą rzeczy musiałeś w którymś momencie ludziom zacząć te projekty pokazywać, nie? Czy jakby zaczęły wychodzić pierwsze rzeczy i zacząłeś zbierać jakiś feedback. I jak, no właśnie, jak to było, jak w takim młodym wieku reagowałeś na przykład na jakieś negatywne głosy, no bo zakładam, że ludzie, którzy z samej chęci trollowania po prostu czasami tak, hejtują ci i to nie jest w ogóle konstruktywne, ale jak to właśnie odbierałeś, kiedy, no właśnie, miałeś 16, 17, powiedzmy 18 lat, nie? Mhm.
Ja byłem trochę uodporniony na to, w takim sensie, że ja od dziecka gdzieś tam byłem trochę w podstawówce takim, może popychadłem to dużo powiedziane, ale jakby miałem trochę ciężkie przeżycia, jeśli chodzi o podstawówkę i tam też chodziłem do trudnej szkoły publicznej w Piasecznie, było, no to nie ma co się rozwodzić, tak, trudne środowisko. I tak jakby trochę już jakby przeżyłem sobie parę lat takiego podejścia, że jakby ludzie po prostu, nie wiem, no, nie, którzy mnie nie znają, jakby oceniają mnie tak powierzchownie. Mhm. Ja byłem otyłym dzieckiem, czy tam na granicy otyłości, więc to jakby to zwykle wokół tego oscylowało, więc to też było coś, co jakby po pierwsze dało się zmienić, po drugie jest jakby stricte związane tylko z moim wyglądem, więc tak jakby może się tak trochę oddystansować od tego, tak? Ja od samego początku i to jakby gdzieś idzie jakby, progresuje w tym, bo to zawsze jest trudne się odizolować, szczególnie jeśli sam coś tworzysz, sam się pod tym podpisujesz i opinia tych ludzi ma bezpośredni wpływ na to, jak, no nie wiem, jak ci się życie układa w takim sensie, że jak ktoś po prostu, nie wiem, coś, co ty zrobiłeś, odbierze na opak, inaczej to zinterpretuje niż ty chciałeś, no to jakby to się może bezpośrednio odbić, no nie wiem, na kondycji tego, co tworzę, tak? Co dla mnie zawsze jest trochę trudne, trochę bolesne. Coraz bardziej się od tego dystansuję, ale wtedy, kiedy zaczynałem, to jakby od samego początku jakby już były takie głosy, że to jest wtórne, brzydkie, kolejna polska marka, bez sensu i tak dalej. To wydaje mi się, że to jest nieuniknione, ale też odniosę się do tego, co mówiłeś o tej jakby erze internetu. Ja jeszcze byłem w takiej, może jeszcze w takiej, jakby załapałem się na trochę tej beztroski, bo ja dostęp do internetu taki ogólny dostałem, nie wiem, gdzieś tam powiedzmy w wieku 8 lat zacząłem używać internetu, ale także mogłem bez ograniczeń i bez takiego supervising używać internetu, to nie wiem, gdzieś tam pewnie w połowie gimnazjum. Więc jeszcze social media nie były tak rozwinięte, więc to u mnie jeszcze było na takim spoko poziomie. Nie wiem, jak to wygląda teraz, nie mam punktu odniesienia, widzę dużo takich niepokojących, mam dużo niepokojących obserwacji z takich najmłodszych, od najmłodszych osób, ale ja staram się być, ogólnie mamy teraz taką trochę erę cywilizacyjnego sceptyzmu, mam wrażenie, na wielu, wielu polach, niekiedy słusznie, a według mnie niekiedy nie. Ja tutaj raczej będę orędownikiem internetu i takiej jakby demokratyzacji świata. To ma świata. No, zamknijmy to na razie do Polski, żeby nie uogólniać. Teraz się śmieję z tej demokratyzacji Polski. Dostępu do internetu, który gdzieś tak. Według mnie trochę bardziej równoważy możliwości. Trochę ogranicza te podziały między, no nie wiem, nie chcę tutaj zbyt dużych słów używać, klasami. Każdy może po prostu sięgnąć po to, co lubi robić, spróbować swoich sił w tym, w internecie, pokazać to i jakby rozwijać się dzięki temu.
Są zazwyczaj dwie strony, które mówią o internecie. Jedna strona, internecie i biznesie jednocześnie. Jedna strona mówi, że teraz jest dużo trudniej, bo przez internet dużo ludzi może coś zrobić, dużo rzeczy powstało, dużo rzeczy również istnieje, dużo pomysłów jest tam zawartych, więc strasznie trudno się przez ten cały bagno internetowe przebić ze swoim własnym pomysłem, żeby on był wartościowo odebrany przez nadmiar tego wszystkiego. Druga strona jest taka, że właśnie przez internet możemy bardzo łatwo rozpowszechnić swój produkt, swoje pomysły. Gdzie ty jesteś w tym wszystkim? Bo jak rozumiem póki co z twojej wypowiedzi, wynika, że jesteś w tej drugiej, po tej drugiej stronie, że jest teraz właśnie przez internet łatwiej, a nie trudniej. Łatwiej czy trudniej właśnie?
Myślę, że łatwiej. Myślę, że łatwiej. Ja widzę bardzo dużo...
Czyli nie jesteśmy nie będziemy teraz krzyczeć, kiedyś to było.
Nie. Może dlatego, że ja też nie doświadczyłem tego, jak było. Ale ja jestem daleki od tego, żeby jakoś gloryfikować internet, bo na co dzień każdy z nas widzi jakieś takie, niepokojące kierunki, w których ten internet się rozwija. Może, bo tak mówię ogólnie, może ja będę mówić za siebie, tak? Dużo rzeczy mnie tak trochę sprawia, że jakby przestaję to rozumieć, czuję się niekomfortowo, mam wrażenie, że ten jakby przełom pokoleniowy następuje teraz znacznie szybciej i to jakby to pokolenie jest jakby krótsze, że tak to nazwę, w rozumieniu...
Oj, wydaje mi się, że przełomy pokoleniowe następują za każdym razem równie szybko, ale człowiek w pewnym momencie zaczyna się robić po prostu starszy i uświadamia sobie w pewnym momencie, że oj, kurczę, ja chyba nie nadążam już za tym. I tak wszyscy mieli.
I to jest właśnie ta rzecz, która mnie sprowadza na ziemię, czyli jakby ja patrzę przez to bardzo subiektywnie, tak? Tak było, jak byłem mały, tak jest teraz, kiedyś to było właśnie, tak?
Kiedyś to było, tak.
Kurde, świat się zmienia, ja lubię czasami wracać sobie do takich statystyk optymistycznych w kontekście wielu rzeczy takich globalnych, które pokazują jednak, że dużo można złego powiedzieć o świecie, o internecie, ale zmieniamy się na lepsze i staram się zawsze w to wierzyć.
No to jesteśmy w podcaście już.
Dobrze, i ja mam od razu pytanie grube.
A ja też mam, kilka grubych pytań.
To kto pierwszy?
No zacznij, już zacząłeś, to zaczynaj, dawaj.
Dobrze, Mikołaj, jak działa twój mózg?
To jest strasznie dziwne pytanie.
Zaraz się z niego wytłumaczę.
Ja bym chyba nie umiał nawet na nie odpowiedzieć, bym musiał sprecyzować to pytanie.
Nie, mi chodzi tutaj bardziej właśnie o proces twórczy. Słuchałem wczoraj podcastu z Kausem, i on mówił, że on przychodzi do siebie do pracowni i włącza sobie audiobooka. I przez 8 godzin maluje, tworzy i jakby wpada w taki trans i powiedział, że on nie jest w stanie na przykład słuchać muzyki, bo jak co 2-3 minuty się zmienia piosenka, to on co 2-3 minuty wypada z rytmu i po prostu mówi, że nie jest w stanie się skupić. Ale jak sobie włączy podcast albo właśnie jakąś książkę, to on powiedział dokładnie, patrzę na zegarek, jest 6 po południu, a myślę sobie, Boże, muszę iść do domu i nie wiadomo, kiedy to zleciało. I tak to właśnie u niego wygląda, więc jestem ciekawy, jak u ciebie to, Mikołaj, jest, skąd inspiracje właśnie, jak wygląda ten proces, czy to będzie właśnie jakieś wpadanie w jakiś taki strumień świadomości, czy to jest bardziej wykalkulowane?
Mi się wydaje, że ja jakby w tym procesie twórczym jest we mnie trochę takiej ścisłości. Mi jest daleko od umysłu ścisłego, ale ja nie mam takich, albo może rzadko mam takie zapędy na zasadzie właśnie, wiesz, włączam sobie winyl, piję sobie swoją ulubioną kawę i po prostu wpadam w trans i zaczynam tworzyć przez 8 godzin i jakby przychodzę do innego świata. Ja... Większość projektów, które stworzyłem, powstało na siedząco albo na leżąco, w wygodnej pozycji, słuchając z reguły muzyki w Photoshopie na laptopie, nie? To jest jakby ogromna większość. Ja sobie cenię tą taką swobodę, że ja mogę coś zrobić w pociągu, na kanapie, przy biurku, w biurze, pomiędzy spotkaniami, bo to się przyszło do głowy. Ja czuję tak trochę, nie chcę przesadzić, ale takie jakby po prostu czuję, jak nagle łączy mi się coś w głowie. Czasami w trakcie procesu kreatywnego, czasami zupełnie jakby w randomowej sytuacji, nie wiem, jadąc Uberem czy właśnie pociągiem. I po prostu jakby staram się to przełożyć na papier w ten czy inny sposób. Ale to ja jestem raczej daleki od takiego mitologicznego podejścia artystycznego i tego właśnie... Tego, o czym opowiadasz w przypadku tego artysty.
Jak ktoś ma taki problem ze słuchaniem, że słucha muzyki i nie może słuchać muzyki, więc słucha sobie podcastów, kurczę, to niech zacznie słuchać jakichś dłuższych kawałków. Jest sporo długich kawałków, które są naprawdę bardzo dobre,
no dobra,
i świetnie,
no,
się przy nich pracuje.
10 minut, trwają 15.
No dobrze, polecam jakieś dobre symfonie, naprawdę są świetne i trwają po 50 po jednej części, więc hej, ja na przykład mam swoją ulubioną symfonię pana Korsaka Szeherezada, polecam bardzo serdecznie. Ona sumarycznie trwa chyba tam równo godzinę, ale przez godzinę da się mnóstwo zrobić przy tym i jest naprawdę bardzo fajne. Poza tym wszystkie utwory techno trwają przynajmniej po 10 minut, a zapewniam was, że jak zmieni się na kolejny i macie dobre techno, to nawet nie zauważycie różnicy.
No tak, albo dobrze zmiksowane DJ sety po prostu, kiedy tak, są zrobione przejścia pomiędzy piosenkami.
I macie naprawdę świetny background do pracy przy czymkolwiek, więc tutaj słuchajcie tego, da się zrobić, da się przy dobrym techno też pracować kreatywnie. A ty przy czym pracujesz?
Dla mnie muzyka jest w ogóle nie tylko nieodłącznym elementem pracy, ale nieodłącznym elementem dnia. Ja słucham strasznie dużo muzyki i tak...
A jakiej?
Przede wszystkim rapu. Dosyć biegle się czuję, jeśli chodzi o polski rap, też undergroundowy. Swego czasu tutaj widziałem wlepkę Exit 2020.
Oczywiście, z tych wlepek myślę, żebyś rozpoznał znacznie więcej, gdybyś się przyjrzał.
Tam trochę sobie zerkam, więc no, od razu przyszedł mi do głowy VNM, którego swego czasu byłem ogromnym fanem i do dzisiaj czasami do tej twórczości wracam.
A czy polski rap nie zakłóca twojej twórczości właśnie w taki sposób, że kurde, jednak jest taki angażujący bardzo mocno? Bo ja mam tak z rapem właśnie, że raczej pracować przy rapie średnio, bo jest angażujący właśnie.
Mi się wydaje, że ja się nauczyłem po prostu żyć jakby równolegle z muzyką. Ja to od mojego brata wyniosłem, że tak powiem. To jest dla mnie zupełnie takie natywne. Ja się dziwnie czuję, kiedy nie słucham muzyki. Są momenty, kiedy, no nie wiem, już po prostu ileś tam godzin siedzę i jakby muszę zdjąć słuchawki albo przełączam się na jakieś fale alfa czy coś takiego, ale siedzenie w ciszy to jest dla mnie coś bardzo rzadkiego, a wiele tych piosenek, ja po prostu jakby trochę wtedy jestem tak, no nie wiem, no ja się czuję wtedy w żywiole, w swoim świecie, tak? Ja te piosenki sobie śpiewam w głowie, to jest taka trochę moja podzielność uwagi, to mi nie koliduje, a też Ta muzyka jest, to czego słucham, może że różnorodna, to jest dużo powiedziane. Szeherezady jeszcze nigdy nie słuchałem.
Polecam, bardzo fajny kawał symfonii.
Ale to się gdzieś tam przeplata. Ja bardzo lubię Beatlesów, troszeczkę muzyki elektronicznej, sporo amerykańskiego rapu takiego, nazwijmy to alternatywnego. W ogóle rap jest tak szerokim gatunkiem, że to jakby to niekoniecznie musi być monotonne. To ten amerykański rap chyba jest takim topie na zestawieniach ze Spotify, a oprócz tego słucham i to z tego się bardzo cieszę, coraz więcej podcastów. Podcasty ostatnio może nawet są gdzieś tak w takiej proporcji prawie, że pół na pół z muzyką, czego jeszcze wcześniej nie było.
Ja zaraz zapomnę ten wątek, więc zapisałem go sobie, ale to zrobiłem to dosłownie sekundę temu, ale go od razu powiem, bo zaraz mi wypadnie i nie będzie miejsca, żeby go poruszyć. Wcześniej mówiliśmy o tym, że internet, że są te dwa podejścia do internetu, to jeszcze mówiliśmy w audycji, ale ja mam takie przemyślenie, że internet w ogóle dzisiaj, szczególnie przy zakładaniu czegokolwiek i jak jesteśmy młodymi ludźmi, którzy aktywnie właśnie uczestniczą w życiu internetowym, może być strasznie demotywujący. Może być na tyle przytłaczający i na tyle nasze pomysły mogą się wydawać nieoryginalne w porównaniu do tego, co widzimy w internecie, że automatycznie z nich zrezygnujemy i pomyślimy sobie, bez sensu, ktoś już to albo kiedyś zrobił, albo zrobił to lepiej. Jest takie ładne, ostatnio na Reddicie znalazłem bardzo ładne powiedzenie, że jak myślisz, że coś robisz dobrze, to wpisz na YouTubie nazwę tego, co robisz, plus 5-letnia Chinka robiąca to sama. To zobaczysz, że nie robisz to dobrze. 5-letnia Chinka zrobi to 10 razy szybciej od ciebie i bardziej zgrabnie. Więc wydaje mi się, że internet może być demotywujący. Nie masz takiego wrażenia, że... i czy przypadkiem ty tak nie czułeś, kiedy właśnie w internecie byłeś, że kurde, ludzie robią fajne rzeczy, a może to nie jest fajne, co ja robię wcale?
Ja, jak zaczynałem, to jakby dla mnie taką dużą inspiracją były zajęcia, które miałem w gimnazjum z nauczycielem etyki, na które gdzieś zacząłem chodzić tak ad hocowo, bo też brałem udział w kółku debatanckim warszawskim. I to jest jakaś tam Liga Debat, Warszawska Liga Debat, coś takiego.
Tak, jest coś takiego, no.
Super rzecz, mega, mega rozwijająca, ale do czego zmierzam? Na tych zajęciach etyki mieliśmy fenomenalnego nauczyciela, z perspektywy czasu chyba najlepszy nauczyciel, z jakim miałem przyjemność obcować. I ten nauczyciel na zajęciach etyki trochę nam opowiadał tak jakby tak o sztuce, o socjologii i tam był, mocno studiowaliśmy i też tam w ramach jakiegoś projektu odtwarzaliśmy, to już nie będę tego tam zgłębiał, projekt pisuaru, Duchampa. Mam nadzieję, że dobrze to nazwisko wymawiam. I na mnie, tak sobie dzisiaj o tym myślałem, że na mnie ten projekt i to, jak ten nauczyciel mi wytłumaczył, co Duchamp zrobił, było przełomowe i w sumie nawet tak się śmiałem, że to może być praca, która jakby na mnie wywarła największy wpływ, bo on, ten nauczyciel starał
projekt
się...
Projekt pisuaru.
Tak.
Wywarł na cię największy wpływ.
Tak, bo...
Przepraszam, śmieję się. Nie, ja oczywiście rozumiem całkowicie, ale brzmi to zabawnie.
Nie, wiesz co, bo jakby to, co ten nauczyciel chciał nam przekazać, bo on jakby rozkładał ten projekt na części pierwszej, pokazywał inne projekty, które gdzieś trochę zgłębiają to zagadnienie, czyli on mówi, wszystko już było. Wszystko już było. Nie da się zrobić czegoś, czego nie było. I ja jestem fanem tej teorii. W takim sensie ja postrzegam aspekty kreatywne i nie tylko, cywilizacyjnie, jako naczynia połączone. Bardzo niewiele rzeczy powstaje bez kontekstu. Wszystko ma jakiś kontekst. Kreatywnie, ale też, inżynieryjnie. Ja nigdy, tak mi się wydaje, że nigdy w swojej karierze, tak to nazwijmy, nie zrobiłem nikomu tak zwanego call-outa. Nigdy komuś otwarcie nie powiedziałem, ten projekt ukradłeś, tak, ode mnie. Ja jestem na tym punkcie właśnie taki, nawet może trochę byłem przewrażliwiony, bo to jest bardzo, bardzo odważna teza powiedzieć komuś, że ja zrobiłem to pierwszy, a ty zrobiłeś to po mnie. Oczywiście są przykłady takie, zero-jedynkowe, tak? Gdzie to widać.
Są, ale... i w polskim streetwearze one były, przecież nie powiemy, że nie, prawda?
To musielibyśmy tutaj jakby zgłębić temat i wejść, bo ja tutaj jestem trochę zaborczy. W sensie ja parę razy spotkałem się z takimi zarzutami wobec siebie i zawsze wchodziłem w polemikę, bo jakby no to jest, dla mnie to jest taki bardzo, bardzo oczerniający zarzut, tak? Czyli jakby no po prostu ukradłeś coś. To oczywiście takie przykłady są, to jeśli chcesz, to możemy tutaj wchodzić w to.
Nie, mi chodzi o takie zero-jedynkowe, gdzie jest praca artysty, która jest przeklejona jeden do jeden na jakiś t-shirt, bluzę i po prostu ktoś połączył kropki i to zauważył, nie?
Jasne. Tak, nie, to tutaj mówimy po prostu stricte jakby o kradzieży praw autorskich, tak? Że ktoś jakby użył jakiejś pracy bez praw do niej, a ja mówię bardziej o tym, że no nie wiem, ja zrobiłem popularną bluzę z takim rodzajem zdobienia i tym, a ty zrobiłeś podobną, tak? Czy wykorzystałeś ten rodzaj zdobienia? Ja, tak jak mówię, ja tutaj jestem bardzo sceptyczny i ostrożny, jeśli chodzi o takie oskarżenia, szczególnie w przypadku rzeczy, które, co by nie mówić, jednak są w jakiś sposób wtórne i powtarzalne.
Tak, no chyba jeden z waszych najsłynniejszych wzorów, czyli po prostu 2005 wykonane za pomocą tych cekinów, prawda? Tak. No to jak ja zobaczyłem po raz pierwszy ten projekt, to od razu miałem w głowie Madonnę, która... Są takie słynne zdjęcia, gdzie ona nosi dres Juicy, tak? Mhm. Gdzie na pośladkach ma właśnie za pomocą tych koralików właśnie napisane Juicy, nie? I sobie tak myślałem, kurde, ciekawe, czy to jest jakby właśnie follow-up do tego, czy to jest jakieś odniesienie bardziej lub mniej świadome, ale mi się to od razu skojarzyło i ja sobie pomyślałem, że to jest mega cool, bo to jest w ogóle bardzo twórcze jakby rozwinięcie tego, co się tam wtedy wydarzyło.
Mhm. To akurat jakby bezpośrednio z Juicy Couture, to jakby gdzieś tego nie braliśmy wówczas pod uwagę, ale to też przypisać sobie to, że pierwsi nałożyliśmy te tak zwane jety, tak technicznie to nazywając, na front bluzy, to też byłoby bardzo pyszne z mojej strony. To wcześniej robiło Misbehave. Ja mogę powiedzieć, że pewnie w dużej mierze to rozpopularyzowałem i jest jakby wiele marek, które też potem stworzyły ten projekt.
Poszły tym śladem.
No i cóż, kim ja jestem, żeby ocenić, czy oni to zrobili pod wpływem mojej bluzy, czy nie, a nawet jeśli pod wpływem mojej, to ja zrobiłem to pod wpływem innego tworu, może nie takiego samego, może gdzieś widziałem Juicy Couture i synapsy mi się połączyły i jakby zauważyłem, jakby poczułem, że to jest fajny projekt. To jest może taki trochę banał, co powiem, ale ktoś kiedyś zrobił pierwszy t-shirt i ktoś kiedyś zrobił pierwszą bluzę. I gdyby sobie teraz rościł prawo do kroju t-shirtu i kroju bluzy, no to byśmy się jakby w zakresie streetwearu w ogóle nie rozwijali, tak?
Słuchaj, bo tak, sporo wydaje mi się ludzi młodych miało również w twoim wieku taką myśl, że kurde, chciałbym zrobić swoje ubrania. Chciałbym mieć taką markę streetwearową. I sporo ludzi, myślę, w większości się nie udało. Dlaczego tobie się udało?
Na pewno jest w tym trochę farta. Ja miałem wtedy odłożone, ja jakby tam starałem się handlować ubraniami, gdzieś tam, wiecie, przez rok sobie odkładałem powiedzmy 350 zł, tak pamiętam, bo akurat wtedy tam tyle kosztowała koszulka, którą kupiłem. Wymieniłem ją na jakąś tam inną, tą inną na sweter, ten sweter potem sprzedałem, kupiłem coś tam, zostało mi 100 zł i tak dalej. To były naprawdę małe sumy i gdzieś tam udało mi się taki jeden, no jak na tamte moje czasy, złoty strzał zrobić, że zostałem gdzieś tam, nie wiem, z dwoma chyba tysiącami złotych. Oczywiście większość tego wydałem na ubrania, ale zostało mi coś tam na to, żeby zrobić ciuchy. Ja też byłem zawsze taki głośny w internecie. Ja się udzielałem na grupach i myślę, tak już bardzo konkretnie mówiąc, to te grupy internetowe. Ja po prostu tam się udzielałem, tak jak wspomniałem, tam jedni mnie lubili, inni mnie nie lubili, ale miałem po prostu w ramach tej wąskiej grupy rozpoznawalną twarz i gdzieś tam no lubiłem się w każdej kwestii wypowiedzieć. Oczywiście tam wielu teraz cieszę się, że te grupy są pozamykane, bo nie chciałbym, żeby ktoś tam archiwizował te moje tam wypowiedzi i tak dalej. No byłem to gówniarzem i to tam nie miało żadnych wartości raczej merytorycznych. Ale myślę, że to jest to, że ja po prostu miałem na wejściu trochę rozgłosu. Pewnie też jakby, no co, mieszkam w Warszawie, robię relatywnie drogie ubrania, więc też pewnie się od razu taka myśl narzuca gdzieś, no nie wiem, takiego bananowego dzieciaka, tak? Bogatych rodziców. Ja przez jakiś czas, no nie wiem, gdzieś tam nie sięgałem po ten temat, bo on też jest trochę newralgiczny, ale niedawno tak sobie jakby podszedłem tego tematu jeszcze raz gdzieś tam przy jakiejś okazji i w sumie upewniłem się, że to nie jest mój case. W sensie ja nie pochodziłem z jakiegoś ubogiego domu, ale też no, ja pochodzę, urodziłem się w Lublinie, większość mojej rodziny się urodziła w Świdniku pod Lublinem. Jakby no... Moja mama, wyprowadzając się do Warszawy, udało jej się gdzieś tam pewien sukces osiągnąć, ale to nie jest ten case. I tutaj, tak jak mówię, no oczywiście są ludzie w trudniejszej sytuacji, ale to tutaj mówimy o odłożonych kilkuset złotych, ale no i na pewno ogromny udział zarówno w rozwinięciu marki, jak i w tym, że ja jakby w pewnym sensie nie mogłem albo nie musiałem na którymś etapie z tego zrezygnować, to jest to, że były mąż mojej mamy, aktualnie do dzisiaj mój wspólnik, na pewnym etapie do tego projektu wszedł, tak? Tam poziom inwestycji w to też nie był duży i to było na etapie, kiedy marka już zarabiała i sprzedawała całkiem fajne ilości, jak na tamte czasy. On wtedy, nie wiem, zainwestował, powiedzmy, w ten projekt 15-20 tysięcy złotych, co jakby byłoby osiągalne w pieniądzach, którymi wtedy obracaliśmy, gdybyśmy tego wszystkiego nie wydawali na ciuchy i drogie jedzenie, jako te dzieciaki. Ale on jakby, to jest osoba, z którą do dzisiaj działam, która ma duży wpływ na 2005, miała oczywiście duży wpływ na mnie i trzymała to w ryzach. Ja byłem bardzo zmienny, ja w tamtym okresie i to do dzisiaj, no ja cały czas jakby mam poczucie, że dynamicznie się zmieniam, ale wtedy to wiecie, i jakieś okresy depresyjne, i pierwsze rozstania, i tak dalej, i tak dalej. Okres liceum, no to gdyby nie to, że jakby jest druga osoba, która ma inny styl życia, bardziej stoickie podejście, większe doświadczenie, to pewnie gdzieś na którymś etapie w ten czy inny sposób bym to zaprzepaścił.
Rzucę jeszcze hot take'a w takim razie, no raczej taką frazę, żeby też wam to uświadomić. Chciałbym, żeby na jakimś etapie tej audycji dopadło. Tak samo jak ubrania to są świetnym przykładem, dlatego że streetwearowych marek jest dosyć sporo, więc tutaj konkurencja na cenę nigdy nie ma żadnego sensu. No i tutaj bym chciał też powiedzieć, że w żadnej tak naprawdę branży konkurowanie cenowo, obniżanie swoich cen nie ma zbyt dużego sensu. Oczywiście możecie to robić, jest to legalne, ale obniżając swoje zyski, więc zawsze chciałbym powtarzać, streetwear to jest fajny przykład do tego, żeby nie konkurować na cenę, tylko na jakość, na podejście do klienta, na wyjątkowość swojego produktu. Mimo to, że tych produktów może być X na rynku, to nasz może być inny po prostu. Więc skupiajmy się na tej inności, skupiajmy się na rozwijaniu tej inności i na podejściu do klienta, na jakości obsługi, na wszystkim innym dookoła, dlatego że to wszystko może przeważyć na tym, że nawet jeśli będziemy mieli produkt droższy, to okaże się, że sprzedaż będziemy mieli o niebo wyższą niż na przykład konkurencja, więc absolutnie nie konkurować na cenę, konkurować na wszystko inne, co ceną nie jest, co jest dookoła waszego produktu, bo wtedy dopiero możecie naprawdę, naprawdę się rozwinąć.
Tak, ja, no, jest wręcz odwrotnie. W przypadku dóbr luksusowych wyższa cena jest skojarzona z wyższą jakością, więc ja myślę, że tutaj też tak, ten wątek możemy tak podsumować, ale chciałbym zaczepić się o coś, co powiedziałeś. Chciałbym się zapytać, jak twój rozwój osobisty, wydarzenia z twojego życia, jakiś okres w twoim życiu są powiązane z 2005 i odwrotnie, czyli może trochę podsumowując, ile jest Mikołaja w 2005, a ile jest 2005 w Mikołaju? Mhm.
Podoba mi się, że dodałeś jeszcze, że i odwrotnie, bo ja często miałem takie przemyślenia, że to 2005 bardzo mocno mnie ukształtowało. Mhm. Ja na początku wiele rzeczy, które, albo może nawet wszystkie rzeczy, które robiłem na początku 2005, wynikały przede wszystkim z moich uczuć, emocji i były bezpośrednio powiązane z jakimiś moimi doświadczeniami, podróżami, traumami i tak dalej. Z czasem to się zaczęło, ja jakby zacząłem mieć taki pogodniejszy, fajniejszy okres życia i to jakby też trochę spuściłem z tonu, jeśli chodzi o o projekty, ale myślę, że 2005 we mnie jest bardzo dużo. Czasami sobie myślę, że może nawet trochę za dużo. To znaczy, ja się czuję zdefiniowany przez tą moją podróż. W takim sensie, że gdybym ja tej decyzji nie podjął w wieku 15 lat, ja miałem taki trudne towarzystwo i trudny okres w liceum. Też straciłem takiego bardzo bliskiego przyjaciela w wieku 16 lat, jeśli dobrze pamiętam. I to był naprawdę trudny okres. I później ten trudny okres poskutkował tym, że wpadłem w trudne towarzystwo, w złe nawyki, w trudną relację z rodzicami. I to 2005 naprawdę w wielu sytuacjach w moim życiu było taką boją, a teraz jest tym, co de facto sprawia, że żyję w taki sposób, w jaki żyję. To znaczy... jakby 2005 po prostu otworzyło mi bardzo dużo furtek, nie tylko w takim kontekście ekonomicznym, ale w kontekście poznawania świata, otwartości, poznawania swoich idoli, poznawania ciekawych, bardzo wyedukowanych, bardzo mądrych ludzi na swojej drodze. Więc trudno mi powiedzieć, ile jest mnie w 2005. Wydaje mi się, że wciąż dużo albo bardzo dużo, ale to jest i to jest jakby celowe, że ja tego jest coraz mniej, w tym sensie, że to coraz bardziej działa jako własny organizm. Ja jakby wypuściłem to dziecko, żeby sobie szło trochę swoją ścieżką, że tak powiem, i nie było tak silnie powiązane z moimi emocjami, bo to na pewnym etapie trochę przeszkadza wręcz, albo jest takie ekshibicjonistyczne, ale 2005 we mnie jest bardzo, bardzo dużo.
Ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że gdyby tak nie było, to nie wiem, czy osiągnąłbyś taki sukces i twoja marka, bo dzisiaj, ja wiem, że to jest taki frazes, ale ja myślę, że to też jest prawda, że liczy się ta mityczna autentyczność. I ja myślę, że ludzie, którzy obcują z 2005, właśnie mają takie poczucie, że wy jesteście autentyczni.
A mi się wydaje, że właśnie w erze internetu ta autentyczność jest na tyle mocno ceniona, że największe sukcesy są zawsze budowane na autentyczności, wydaje mi się. Na takiej naprawdę szczerej autentyczności.
Tak, tak. Ja tylko
Można mieć markę, która próbuje być autentyczna, ale taka szczera autentyczność, którą, że klient nie musi tego już szukać, tylko widzi po prostu prawdę w tym, co się dzieje w firmie, w marce.
Tak, tak. I ja właśnie to, co chcę jeszcze dodać do tego, że wy... To, co was też moim zdaniem odróżnia, czy wyróżnia, to jest to, że wy wypuszczacie bardzo różne projekty w takiej stylistyce, że te projekty mają prawo kogoś zachwycić, ale też moim zdaniem mają prawo się nie spodobać. To znaczy, nie wiem, to tak trochę edge'owi jesteście. W sensie nie mam takiego poczucia, jak patrzę na wasze projekty, że usiadł tam ktoś, kto mówi, nie, to pod względem biznesowym to jest zła decyzja, nie powinniście tego robić. Tak, nie jesteście Barbie, a propos hype'u, który jest teraz na Barbie, tylko jesteście tacy edge'owi i ja na przykład mam takie poczucie, że że 2005 jest taki jak ludzie, czyli czasami coś wam się uda bardziej, czasami coś się uda mniej, siądzie, ale wy właśnie jesteście w tym autentyczni i ja nie widzę w tym właśnie takiego kalkulowania, które wiele jakby marek, no to pewnie takich dużych modowych ma, prawda, że...
Ale co, no wy nie kalkulujecie?
To pozwólcie, że się odniosę do bo tutaj dużo fajnych tematów,
do
kalkulacji się też odniosę. To tak, czy ta autentyczność miała kluczowy wpływ na rozwój 2005? Uważam, że tak. Ja widzę pewien link pomiędzy blow-upem 2005 a blow-upem Maty, którego słucham, którego jestem fanem. Mhm. To znaczy, oczywiście, że wśród aktualnych odbiorców Mata to jest Mata i jakby nikt, pierwiastek jakiś, malutki ułamek osób zna go, znało go osobiście, albo to jest kolega kolegi. Ale w środowisku warszawskim to, że nawija ziomek i wchodzi do starteru ziomek, którego w sumie znasz albo z ławki, albo to jest kolega twojego kolegi, albo widziałeś go kiedyś na schodkach i tak dalej, sprawiło, że jakby ludzie byli, czuli się bardzo blisko tego artysty, jego twórczości, też ta jego twórczość z początku była taka no namacalna, taka, że bardzo mogłeś się do niej odnieść, bardzo autentyczna właśnie. Mhm. I podobnie jeśli chodzi o 2005. Ile osób aktualnie z odbiorców, klientów 2005 pamięta, nie wiem, było na pierwszym pop-upie albo pamięta pierwszy preorder gdzieś tam zrobiony w gronie jakichś, nie wiem, tam 30 znajomych? No pewnie zero, tak? To jest jakby tak mało odsetek na tym połowie, powiedzmy, nie wiem, powiedzmy było 100 osób, to jest grubo poniżej 1%, ale ten element, ci tak zwani, wchodząc trochę taki żargon biznesowy, kiedyś przesłuchałem 3 minuty wykładu, akurat to było na początku, ci early adapters, ta grupa osób, która jakby ma największy wpływ na resztę tej osi odbiorców, taki jakby przekaz puściła, tak? To jest autentyczny ziomek, to jest koleś, z którym ja chodziłem do gimnazjum albo do liceum, był taki albo taki, ale teraz zobacz, on robi koszulki albo bluzy, albo ta osoba założyła jego rzeczy, więc myślę, że to miało ogromny wpływ. Dalej mówiłeś o tym, że jakby 2005 jest trochę takie jak człowiek, takie swoje, takie luźne, tak? Raz coś wychodzi, raz coś nie wychodzi. Ja uważam, że 2005, i to nie jest jakby element naszego wizerunku, bo my tego może trochę nie umiemy wyeksponować, ale 2005 jest eksperymentalne. To znaczy ja mam poczucie, że często w ten czy inny sposób trochę naginamy bariery, albo przekraczamy bariery, albo tworzymy coś... No właśnie, no tak jak żeby nie wyjść na hipokrytę. Nie coś po raz pierwszy, tak? Ale jakby no wytaczamy pewne ścieżki, jeśli chodzi o tą naszą niszę. I to dotyczy również aspektu kreatywnego, projektowego, jak i takich decyzji, nazwijmy to, biznesowych. I tutaj przychodzę do kalkulacji. Oczywiście te kalkulacje są. My na pewnym etapie, i teraz w sumie jest taki chyba największy etap odrabiania pracy domowej, takiej operacyjno-biznesowej, tak? Czyli no... Kurde, w pewnym momencie musisz siąść, zobaczyć jakie, siąść do statystyk, takich jakie przynajmniej Dokładnie. Mamy, proporcje sprzedaży różnych produktów, rentowność, jak rokuje obrót rok do roku, jak rokuje obrót względem zeszłych miesięcy, predykcje sprzedaży na kolejne miesiące, żeby ocenić jaki stok powinien zostać wyprodukowany, zgłębianie tego, jakie powinniśmy zrobić premiery, w którym okresie i tak dalej. Jest tego dużo. Ja się w to zagłębiam w mniejszym stopniu niż mój wspólnik, niż świetne, wykwalifikowane osoby, które aktualnie mamy w zespole, których ma być więcej. Ale to jest. I to, no bez tego po prostu nie wejdziesz na kolejny etap.
Tak mi się właśnie wydawało. Dlatego jak Przemek tylko powiedział o tym, że nie czuć u was tej chłodnej kalkulacji, to myślę sobie, że bez takiej chłodnej kalkulacji już nie możesz zrobić kolejnego kroku w ogóle na żadnym etapie.
No ale ona się pojawia na pewnym etapie, żeby tak, się trochę tak. wyskalować, prawda?
I no to bo musisz mieć, musisz przewidywać, co się stanie, musisz patrzeć na statystyki, musisz liczyć. Liczenie w każdym biznesie to jest podstawa sukcesu w ogóle na jakimkolwiek etapie. Kwantyfikacja.
Ale kiedy to się
jest
staje jakby
słowo.
Tak, ale kiedy to się staje tylko liczeniem, no to jest moment prawdopodobnie, w którym jakby zaczyna się powolna śmierć. Powolna albo szybsza.
Trzeba to naprawdę zgrabnie pośrodkować za każdym razem, to na pewno.
Ale mam super link do kolejnego pytania o właśnie, to będzie znak zapytania, czy
już
jakiś...
powoli zbliżając się do końca.
Tak,
więc...
tak. Chciałem zapytać o to, czy powoli nadchodzi kryzys marek streetwearowych. Mam na myśli Supreme, która jest, no nie wiem, chyba najpopularniejszą na świecie marką streetwearową. Zgodzisz się, że jest większa od Supreme?
Pewnie pod względem jakby rozpoznawalności logotypu, tak.
Tak, i pamiętamy, że jeszcze kilka lat temu, mam na myśli 2-3, nowe dropy itemów różnych, bo to nie tylko ciuch od Supreme, no to jest oczywiście szał, ogromne kolejki za pychające się strony internetowe, a jak śledziłem ostatni drop Supreme, to on był chyba w sklepie w Londynie, to było bodajże 10-12 osób, które się ustawiły w kolejce. Generalnie mam wrażenie, że właśnie te Supreme zaczyna przechodzić jakiś kryzys i czy wy, patrząc na nich, wiedząc, że oni są właśnie takim trochę wyznacznikiem branży, macie pewną obawę, że to zacznie schodzić w dół? Czy to jest może kłopot jakichś ich złych decyzji, a dla was to jest szansa, że kiedy duzi będą tracić, to wy będziecie zyskiwać?
Mhm. Supreme wytoczyło bardzo mocno pewne ścieżki i w ogóle zdefiniowało pewną erę według mnie. Mhm. Erę przełomu pomiędzy streetwearem a high fashion. Supreme zostało w pewnym momencie wykupione przez korporację, ta sama, która jest właścicielem The North Face i Vansa i paru innych marek, wielki konglomerat i wydaje mi się, że wtedy oni po prostu postawili na to, że należy jakby właśnie wprowadzić więcej kalkulacji. Te kalkulacje być może przerosły trochę tą duszę Supreme. Mhm. I ja tutaj jestem ostrożny, jeśli chodzi o takie przewidywania, że to jakby definiuje jakiś taki koniec streetwearu, bo to tak jakbyśmy spojrzeli na upadek Nokii i uznali, że to jest koniec telefonów. Mamy całą masę marek, które albo się wskrzeszają, znaczy przychodzą, przeżywają drugą młodość. Stussy, nie mówiąc o Carhartcie, który w ogóle jest jakimś fenomenem i właściwie nie jest też streetwearem.
Jest workwearem, który się staje streetwearem.
Tak, dokładnie. Tak. Aime Leon Dore, to można by długo wymieniać, ale mam poczucie, to jest czysto empiryczne, nie poparte konkretnymi badaniami, że w tym przełomie zyskało high fashion, które no w sumie niestety jest w rękach najbogatszych ludzi, więc to tak patrząc socjologicznie, to może nie jest najlepsza przemiana, ale bardzo urosły na popularności przeróżne marki high fashion i one zaczęły się przeplatać ze streetwearem. To znaczy mamy to, że dom mody ma hoodies w swojej ofercie i dresy i tak dalej, stało się totalną normą. Tak. I chociaż Balenciaga w sumie jakby w takich kolekcjach Pret-a-Porter jest stricte streetwearowa. Tak. Więc tak, ja tu, ale pomimo tego uważam, że przychodzi, nawet jeśli nie kryzys, to pewnego rodzaju tąpnięcie w streetwearze, być może szczególnie tym lokalnym. Spodziewam się pewnego przesiewu. Ale to jest temat już na kolejną godzinną rozmowę.
No właśnie, więc tak jak powiedział Kamil, zbliżając się do końca, ja mam takie pytanie, czego, Mikołaj, powinniśmy tobie życzyć i jaka jest twoja wymarzona kolaboracja?
Żeby dalej szło w tą samą stronę, to chyba to samo sobie życzyłem w tym roku na urodziny, że po prostu, żeby to płynęło dalej tym samym nurtem. A wymarzona kolaboracja, współpraca, to jest trudne pytanie, to jest tricky, bo jest bardzo dużo aspektów, które na to wpływa, ale takich realnych marzeń, czy tam, gdzie uważam, że to ma dobry, to miałoby fajny potencjał, no to dalej chcemy rozwijać współpracę z artystami. Na pewno czuję taki link i potencjał na współpracy z Matą. Mhm. Ale to tak jak mówię, to są jakby tematy stricte życzeniowe. Z polskiego rynku 4F, wydaje mi się, że to dobrze by im zrobiło, gdyby oni otworzyli się bardziej na tą niszę. I tam też jest, z tego co wiem, jakieś tam kroki już w tym kierunku poczyniają, niestety nie z nami. I bardzo bym chciał współpracy spożywczej. Jedzenie, to jest coś, o czym marzę. Ja jestem uzależniony trochę od tej takiej szybkiej szamy w Żabce. Bardzo lubię ten projekt Misty od Kłeby i Foresta i tak dalej. No tak, to jest coś, co mnie, do czego mnie ciągnie i ja lubię takie skoki w bok.
O, to fajnie. Trochę uchyliłeś na koniec rąbka tajemnicy. Podoba nam się to.
Może rąbka marzeń, bo tutaj nic z tych wymienionych na razie nie spodziewa się głośnej premiery, ale kto wie.
Kto wie, dokładnie. Mikosz Barczewski był naszym gościem. Dziękujemy ci wielkie. Bardzo serdecznie. Założyciel 2005 Global. Mam nadzieję, że ta rozmowa się nie skończyła w tym miejscu, jak zawsze, że za kiedyś do niej wrócimy.
Nie skończyła się, bo był bardzo duży wątek AI-a, którego nie poruszyłem, a chciałem z Mikołajem, ale my z Kamilem się nosimy z zamiarem stworzenia takiego okrągłego stołu w kampusie i Mikołaj, już na twoje ręce składamy zaproszenie, żeby się jako osoba kreatywna wpadł do nas i też właśnie wziął udział w tej dyskusji.
Było mi bardzo miło z wami porozmawiać i ciebie poznać, więc bardzo chętnie odwiedzę was jeszcze raz.
See ya, trzymajcie się, dziękujemy wam bardzo serdecznie i do następnego.
Do usłyszenia, pa, pa.